Przede wszystkim cieszę się, że jesteście, pomimo myślę mało jednak sprzyjającego terminu, jakim jest to, że kończą się ferie i na pewno wiele małżeństw jeszcze albo jest gdzieś na wypoczynku, albo z tego wypoczynku wraca. To jest takie piękne świadectwo, kiedy małżonkowie, którzy tak na co dzień żyją blisko Pana Boga i można powiedzieć, niczego im nie brakuje, jednak przychodzą na tego rodzaju nauczania, konferencje, by coś posłuchać, czego się może nowego dowiedzieć. To jest też taki bardzo ważny znak pokory, że przez całe życie się uczymy. Ja jako kapłan też myślę, że to jest taka cecha, którą chcę w sobie pielęgnować, żeby nigdy nie uważać, że ja wiem wszystko, na przykład na temat kapłaństwa. I że nigdy nie powinienem znaleźć się w takim punkcie, w którym stwierdzę, że już nic nowego się nie mogę dowiedzieć. Kto mnie tam może jeszcze o czymś pouczyć? Takie niestety nastawienie mają często małżonkowie odnośnie swojego powołania i to jest oczywiście błąd, ponieważ doprowadzi do takiej sytuacji, w której wcześniej czy później dojdzie do pewnego kryzysu i niestety można w krótkim czasie stracić dosłownie wszystko, co się budowało przez całe swoje życie, a że to jest możliwe, no to wiemy. Są takie przykłady, przypadki osób, które po wielu, wielu latach niestety doświadczają takiego kryzysu i po 30, i po 40, nawet 50. Po 50 latach bycia razem stwierdzają, że jednak nie chcą być ze sobą i że kończą tę przygodę zwaną małżeństwem. Więc dobrze, że tutaj jesteście. Bardzo często spotykam się też z taką opinią, że jest na przykład jakaś konferencja w kościele, choćby właśnie dotycząca małżeństwa, rodziny. I potem po tej konferencji ktoś mówi, ale że ksiądz jakiejś tam sprawy nie rozwinął, albo że tego nie powiedział i tamtego nie powiedział, że coś było tylko po łebkach powiedziane. No nie da się tak mówić, nie da się prowadzić takiej konferencji, które wyczerpująco omówią konkretny temat. To jest po prostu niemożliwe, bo takie konferencje byłyby i przegadane, i za długie. One z siłą rzeczy dotyczą tylko jakichś tam wybranych punktów. I mądrze powiedział kiedyś pewien ksiądz rekolekcjonista, kiedy jeszcze ja byłem w seminarium, przyjechał prowadzić rekolekcje dla kleryków i mówił, słuchajcie, wy jesteście tutaj po to, żeby usłyszeć być może jedno albo dwa zdania i je zapamiętać. To nie o to chodzi, że ty masz otrzymać super dokładny, perfekcyjny wykład na jakiś temat. Choćby jedno zdanie, dwa zdania zapamiętasz, to będą udane rekolekcje. Oczywiście będzie źle, jeżeli nic nie wyciągniesz z tego czasu. Dla każdego człowieka na pewno jest taka łaska, żeby z każdej nauki, która została omodlona, wyście to przed chwilą zrobili, Pan Jezus powiedział do waszego serca choćby jedno zdanie. I dlatego też, choć ten temat, który został zaproponowany, jest bardzo szeroki, to on się rzeczy nie wyczerpie wszystkiego, co by mogło być taką pułapką życia małżeńskiego. To raczej jest taka próba uzupełnienia jednej z moich konferencji, którą niedawno wygłosiłem dla małżonków, rodzin. Nawet ta konferencja została nagrana, jest dostępna w internecie na moim kanale. Nazwa tego kanału RCTV polecam, bo tam jest bardzo dużo konferencji dla rodzin, dla małżeństw. I nosi tytuł W małżeństwie bądź człowiekiem, ale ponieważ ona była realizowana w takich warunkach bardzo upalnych, polowych, w środku lata, to niestety słońce bezlitośnie potraktowało ten sprzęt nagrywający, on się po prostu przegrzał i w pewnym momencie wyłączył. Tak mniej więcej w połowie tejże konferencji. No i wielu ludzi ma żal, że no tam były takie ważne sprawy mówione, ale jeszcze no nie wszystko, gdzieś to się urwało, więc to, co będę teraz mówił, to w istocie jest jakby druga część tego, co tam wtedy mówiłem, ale jednak uzupełniona jeszcze o nowe przemyślenia. Ale też jest to dla was okazja, aby przyjrzeć się temu, no właśnie, jakim jestem człowiekiem w małżeństwie, ale też w jakie pułapki wpadam, kiedy jestem na tej drodze życia. A że szatan zastawia na nas pułapki, no to myślę, nie muszę nikogo przekonywać, bo ciągle potykamy się o to nasze bardzo ułomne człowieczeństwo. I nigdy jeszcze nie jesteśmy, ani nie będziemy tak doskonałymi, żeby powiedzieć, że ze wszystkim sobie radzę, że oto właśnie jestem świętym człowiekiem i doskonale wypełniam swoje obowiązki, swoją rolę męża czy żony. I tak pamiętam właśnie tę konferencję, skończyłem na takim fragmencie, który zresztą wzbudził bardzo dużo kontrowersji. A może wzbudził tę konferencję, ponieważ właśnie ta myśl nie została w pełni wygłoszona, bo się nagranie urwało. Ale to jest ważne, żeby to wypowiedzieć i od tego zacząć. Mianowicie wtedy powiedziałem, że jedną z pułapek, jaka może się pojawić w małżeństwie, to jest zazdrość, która może wyrażać się choćby właśnie w tym, że jedna strona w tym małżeństwie jest bardzo zazdrosna o drugą i o wszystkie gesty, o wszystkie słowa, jakie ta osoba wypowiada. I wtedy ta druga strona jest bardzo zniewolona zazdrością tej pierwszej strony. Bo na przykład oto mąż czy żona pochwalił kogoś innego, jakiegoś innego męża czy inną żonę. I zaraz później jest awantura z tego powodu. Jak mogłeś powiedzieć coś miłego tej babie? Albo mąż obrażony na żonę, co ty tak się pozytywnie wypowiadasz o tym swoim koledze w pracy, czy o tym swoim szefie, co on lepiej zarabia, lepiej wygląda niż ja i tak dalej. Już gotowa awantura. Czasami to jest zazdrość niewypowiedziana, że nawet to nie jest powiedziane wprost, ale widać w jaki sposób dana osoba patrzy się na tę drugą jakąś obcą i już ktoś tam patrzy się na tego współmałżonka i mówi, no czemu ty się tak jej przyglądasz, czemu się jemu tak przyglądasz, co to jest, no na mnie tak nie patrzysz. I to są oczywiście sytuacje bardzo niezdrowe dla relacji małżeńskiej, które powodują później, że tak naprawdę nie czujecie się komfortowo ze sobą razem, bo po prostu sobie nie ufacie. To jest typowy brak zaufania, kiedy nie pozwalasz swojemu współmałżonkowi na to, żeby mógł swobodnie powiedzieć to, co myśli. Oczywiście też trzeba ważyć to, co myślimy. No nie jest dobrze i zdrowe, żeby każdy mąż komplementował każdą piękną kobietę na ulicy i zachwycał się nad nią, no bo najbardziej cierpliwa żona w pewnym momencie straci cierpliwość. I tak samo pewnie mężczyzna nie chciałby być potraktowany przez swoją żonę. Ale jeżeli widzimy, że właśnie na tej drodze są jakieś nadużycia, że nie potrafimy przyjąć jakiegoś dobrego słowa o kimś obcym, o innym mężu, żonie, w ogóle jakimkolwiek człowieku, że zaraz od razu zaczynamy na siebie samego przekierowywać tę krytyczną ocenę albo takie myślenie właśnie to o kimś powiedział coś dobrego, a mi nie mówi nic dobrego, to wpuszczamy w swoje serce truciznę. Oczywiście, na pierwszym miejscu troszczcie się o to, żeby sobie nawzajem mówić jak najwięcej dobrych rzeczy, ale też uważajcie na te sytuacje, kiedy wkrada się w wasze serce zazdrość. Pamiętam też, wiele pytań pojawiło się w sytuacji, kiedy skrytykowałem postawę niektórych żon, które są bardzo zazdrosne o to, że mąż na przykład ogląda się za jakimiś innymi kobietami na ulicy. Oczywiście coś takiego nie powinno mieć miejsca, że mąż notorycznie gdzieś tam oczami ucieka w stronę innych kobiet, mierząc je wzrokiem czy w jakikolwiek sposób wyrażając zainteresowanie nimi. No trzeba nad sobą panować. To nie jest dobre, żeby coś takiego miało miejsce. Ale też jeżeli widzimy, że ta nasza reakcja na coś takiego, co mimowolnie mogło pojawić się u współmałżonka. Akurat dałem taki przykład, że to mężczyzna ogląda się za kobietami, ale przecież i kobiety oglądają się za mężczyznami. No nie oszukujmy się, ale też tak jest. Jeżeli ta reakcja jest w jakiś sposób nadmierna, niewspółmierna do tego, co mogłoby się wydarzyć. I od razu dorabiamy sobie do tego jakąś tam całą filozofię, ideologię, całą historyjkę. Najczęściej właśnie siebie samego rysując w bardzo ciemnych barwach, to tylko pokazuje, jak łatwo przyjmujemy pokusy pochodzące od złego ducha. To jest niedowartościowanie, to jest sprawa, która może się ciągnąć w naszym życiu od wczesnych lat. U dziewczyny, kiedy zabraknie jej docenienia ze strony ojca, który nie potrafił jej jako pierwszy mężczyzna powiedzieć, że ona jest piękna, że jest najpiękniejsza, że jest mądra i tak dalej. I ona później będzie szukać tego docenienia u bardzo przypadkowych mężczyzn. I każde takie słowo wypowiedziane w jej kierunku będzie rodziło w niej jakieś emocje, uczucia i to może ją później zgubić. I tak samo właśnie w przypadku chłopaka, no bardzo często niestety jest problemem bardzo wczesna inicjacja seksualna, najczęściej dokonująca się przez obrazy, przez pornografię. I taki młody mężczyzna, no, który nie nauczy się panować nad swoimi odruchami, no, wchodzi w małżeństwo z takim problemem. I też trzeba wiedzieć, że złością skierowaną w stronę swojego męża, że się tam ogląda za innymi kobietami, no nie pomożesz mu uporać się z tym problemem, ale zamiast kierować w jego stronę złość, agresję, zazdrość, to się zastanów, dlaczego to robi, czy gdzieś tam jest jakiś problem, jak możesz mu pomóc. No może właśnie trzeba zacząć od modlitwy za męża, bardziej gorliwą. Może trzeba z nim podjąć jakąś rozmowę, która uświadomi mu jego problem, tego niezdrowe relacje, reakcje, które potem mogą zniszczyć wasze małżeństwo. Więc zamiast denerwować się i od razu uciekać do takich reakcji, które są z gruntu złe, bo przeciwne miłości, to warto spytać się o ich przyczynę i jak można sobie z tym wszystkim poradzić. Na pewno w takich tematach pomaga dialog małżeński, uczciwe powiedzenie co jakiś czas: słuchaj, kiedyś coś takiego zauważyłem u ciebie, zauważyłam u ciebie, trochę mnie to niepokoi, nie do końca czuję się z tym komfortowo. Kiedy na przykład oglądasz się za innymi na ulicy, kiedy komplementujesz przesadnie swoją koleżankę, kolegę z pracy i tak dalej. O tym po prostu trzeba ze sobą rozmawiać. Tak więc podkreślam jeszcze raz, oczywiście zgody na coś takiego nie ma. Są to sytuacje, które nie powinny mieć miejsca w małżeństwie, ale też uczmy się reagować na nie we właściwy sposób. Kolejną taką rzeczą, o której warto powiedzieć, a ona jest właściwie całą taką przestrzenią i właściwie tematem na odrębną konferencję, ale choćby tak pokrótce, to myślę, że jest to rzecz warta skomentowania, omówienia. To są te pułapki, które mogą pojawić się w waszym życiu małżeńskim, a które dotyczą waszych krewnych, czy to bliskich, czy dalszych, i waszych przyjaciół. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wchodzimy w małżeństwo z konkretną biografią, życiorysem, pewnym bagażem doświadczeń. I tym bagażem też są pewne relacje, które mamy w naszym życiu i które są, i nie da się ich uciąć z dnia na dzień. I są relacje takie, które będą trwały przez całe nasze życie, i są takie relacje, które być może trwały tylko przez jakiś czas, może kilka lat, może kilka miesięcy, ale w jakiś sposób odcisnęły na nas piętno i one wracają do naszego życia. I trzeba też umieć przyjąć współmałżonka z tym całym bagażem osób, ludzi, których ta osoba niesie w swoim życiorysie, w swojej pamięci, a czasami nawet i w swoim sercu. To jest pewne wyzwanie, szczególnie dla takiej nieuporządkowanej osoby, która jest na przykład chorobliwie zazdrosna, o tym przed chwilą mówiłem. Trzeba też wiedzieć, że są pewne relacje, które mają szczególny wymiar w naszym sercu. To są przede wszystkim nasze relacje choćby z rodzicami albo z rodzeństwem, ale przede wszystkim z rodzicami. To są relacje najbardziej pierwotne, bo ta miłość do ojca, matki była zanim pokochałeś czy poznałeś swoją żonę czy swojego męża. I o coś takiego nie można być zazdrosnym, że ktoś kocha swojego męża czy żonę, ale oczywiście i tutaj mogą się też pojawić pewne niebezpieczeństwa, za chwilę o tym będę mówił. Ale przede wszystkim, kiedy ty zdecydowałeś się wejść w związek małżeński, to podjąłeś pewną decyzję, że oto pojawia się pewna relacja, która jest dla ciebie na pierwszym miejscu i zrobię wszystko, żeby ona rzeczywiście taka była. Nawet jeśli chodzi o te najważniejsze relacje, te pierwotne relacje, choćby na przykład z własnymi rodzicami. Żeby tak się stało, trzeba inwestować w tą relację, jaką jest małżeństwo. To nie jest tak, że wzięliście ślub i w pewnym momencie uciekacie na przykład w pracę, nie macie czasu, żeby inwestować w tą waszą relację, to nie dziw się, że później zaczną wracać te pierwotne relacje z jakimiś przyjaciółmi, kolegą, koleżanką, czy choćby właśnie z rodzicami. Nie dziw się, że to nagle oni zajmą twoje miejsce, męża czy żony. Skoro ty odeszłeś emocjonalnie od swojej żony czy męża, nie inwestowałeś w tę właśnie relację. Więc to jest sprawa, no, która jest dzisiaj olbrzymim zobowiązaniem w stosunku do małżonków, żeby zwracali uwagę na to, ile czasu poświęcają sobie tej właśnie najważniejszej relacji. Żeby nie uważali, że to będzie po prostu się kręciło przez całe życie, bo mi coś tam przysięgałaś czy przysięgałeś. O to po prostu trzeba dbać. Ale też no nie może być tak, że w momencie zawarcia ślubu ty nagle nakazujesz swojej żonie czy mężowi zerwać wszystkie wcześniejsze relacje. Takich sytuacji w kapłaństwie miałem przynajmniej kilka, gdzie jedna ze stron przychodziła do mnie i mówiła: proszę księdza, bo ja sobie nie mogę poradzić z tym moim mężem czy z tą moją żoną, bo po prostu no, nie pozwala mi się spotykać na przykład z koleżankami mojej klasy ze szkoły, czy tam w przypadku mężczyzny z kolegami, czy w pracy, czy gdziekolwiek. A już nie daj Boże, jeżeli to jest płeć przeciwna, jakiś tam stary przyjaciel czy przyjaciółka. Natychmiast jest awantura, zazdrość i tak dalej. Na pewno taką wielką pułapką, i niestety wielu małżonków to wpada, to jest to przywiązanie do rodziców, które no, znacznie wykracza poza nakaz bardzo wyraźnie opisany w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale i opuści mężczyznę swoją matkę i połączy się z żoną. Czyli kiedy brakuje tego odcięcia się od swoich rodziców. Odcięcia się, oczywiście trzeba to dobrze rozumieć, bo to nigdy nie jest tak, że my się odetniemy. Czyli, że z dnia na dzień zerwamy wszystkie relacje, bo tak głosi Słowo Boże. No nie, to nie o to chodzi. Ale ta relacja z żoną, z mężem ma być na pierwszym miejscu, a w wielu przypadkach jest tak, że jakaś osoba mówi się, ma ten syndrom nieodciętej pępowiny i więcej czasu i uwagi poświęca swoim rodzicom niż swojej własnej żonie. Owszem, są to czasami takie sytuacje, gdzie naprawdę Salomon chyba by nawet nie doradził, co zrobić. Sam byłem niedawno świadkiem, jak pewien mężczyzna przyszedł do mnie porozmawiać o pewnym problemie, który zaistniał u niego w rodzinie, i zadzwonił telefon. I zadzwoniła matka tego mężczyzny i mówi: gdzie jesteś? On mówi: no u księdza, na rozmowie. Tak tylko skończycie, to natychmiast do mnie przyjeżdżaj. A co się stało? Twój tata jest w bardzo złym stanie. Coś się tam dzieje z jego zdrowiem. Nie wiem, czy trzeba go zawieźć do szpitala, czy wzywać karetkę. Proszę natychmiast przyjechać, bo ja sobie z tym nie poradzę. Ja teraz potrzebuję, żebyś ty teraz tu był. No i mówi, że po drodze jedź do apteki i kup takie i takie leki. To jest bardzo ważne, bo on tego potrzebuje i być może zabrakło tego leku. I on mówi: no dobrze, to jak skończę tę rozmowę z księdzem, to zaraz siądę w samochód i przyjadę do ciebie. Odłożył telefon i dosłownie nie upłynęła minuta i po raz drugi zadzwonił telefon, tym razem zadzwoniła jego żona. I żona pyta: gdzie jesteś? No u księdza jestem, na rozmowie. A długo jeszcze będziesz? No nie wiem, może 10, może 15 minut, ale muszę jeszcze jechać do moich rodziców. A on mówi: to nie jedź do rodziców, teraz proszę, żebyś wrócił do domu, bo musisz się zająć teraz naszym dzieckiem, bo ja tutaj muszę coś skończyć, a no nie mogę się zajmować teraz dzieckiem. Ona jeszcze w ciąży była, więc rzeczywiście miała jakieś tam swoje dolegliwości. No i mówi: proszę cię, żebyś wrócił do domu. On mówi: no ale no nie mogę za bardzo, no bo tutaj jest trudna sytuacja z moim ojcem, coś mu się tam dzieje. No i ta żona do niego mówi: aha, czyli nie mogę na ciebie liczyć. No tak, tak myślałem, dobrze, poradzę sobie sam. No i on mówi: no poczekaj, no nie rozłączaj się. No, rozłączyłeś. Ja sobie myślę na miejsce tego chłopaka, no biedak. Co on zrobi? Cokolwiek nie zrobi, ktoś będzie niezadowolony, będzie źle. Albo się obrazi mama, że nie ratował ojca, który jest w jakimś tragicznym stanie zdrowotnym, albo żona, bo nie może na niego liczyć, bo się źle czuje i trzeba się zająć synkiem i pójść z nim na spacer. No, pytałem go później, po jakimś czasie, jak go spotkałem, no to co zrobiłeś? On się śmiał, że ja to zapamiętałem. On mówi: no nie, pojechałem jednak ratować ojca, bo to było zagrożone życie, więc sobie tak pomyślałem, że to jednak jest ważniejsze. No, powiedziałem: no ale przecież twoja żona też była w ciąży, źle się czuła. On mówi: no ale jednak to jej życie nie było tak bardzo zagrożone jak ojca. No, i tak sobie wykalkulował. No, ale wieczór spędzili w milczeniu w domu, bo jednak żona nie za bardzo była zadowolona z tego powodu. Więc to są takie sytuacje życiowe, no, które się niestety czasami pojawiają. Ale niestety bywa też tak, że jest patologiczne uwiązanie jednej strony ze swoim ojcem czy matką. I to, co już mówiłem też wcześniej, to tutaj przy tym przypadku też potwierdzę. Znam mnóstwo przypadków rodzin, małżeństw, które się rozpadły właśnie z tego powodu. Bo na przykład synek cały czas wyzwaniał do swojej mamusi, wszystko się jej pytał, z nią konsultował, a nie z własną żoną. Albo na przykład właśnie żona wyzwaniała czy to swojej mamy, czy do swojego ojca. i mówiła o wszystkim, co się dzieje w małżeństwie, ze szczegółami, co denerwowało strasznie męża, że rodzice, czyli teściowie są wtajemniczani w każdą sprawę małżeńską, że żona o wszystkim im mówi, także o błędach, które popełniał ten młody małżonek. No i takie małżeństwa niestety się rozpadają, coś takiego nie może mieć miejsca. Takie odcięcie się musi nastąpić, takie odejście, bo inaczej zagrożona jest wspólnota małżeńska. Ale na co trzeba zwracać uwagę, jeżeli już te tematy są ustawione, ułożone? Zwracajmy uwagę na to, żeby zawsze jednak wyrażać się z szacunkiem o najbliższych krewnych, a szczególnie rodzicach współmałżonka. Nawet jeżeli wiemy, że oni mają swoje za uszami, bo takie sytuacje są. Szczególnie jeżeli twojego żonę czy męża drażni to, że ty bez szacunku wyrażasz się o jego rodzicach. Nawet jeśli byłby to uzasadnione opinie, to jednak zawsze wyrażajmy się z szacunkiem, bo to też jest jakaś forma szacunku do twojej żony czy męża, że szanujesz także jego rodziców. Na pewno też trzeba unikać sytuacji, w których wypowiadamy ujemne sądy o tych bliskich krewnych, współmałżonka. W ogóle raczej. To jest zasada moralna, obowiązująca nas jako chrześcijan. Unikać mówić źle o drugim człowieku, bo nigdy nie wiemy, co tak naprawdę w nim się dzieje. Dlaczego postępuje tak, a nie inaczej. Ale bardzo rani właśnie, kiedy słyszymy taką krytykę z ust ukochanej osoby, męża czy żony. Tak samo to może być nie wprost, ale w tonie głosu, kiedy mówimy właśnie o tych bliskich, krewnych, przyjaciołach, czy kiedy wypowiadamy się o nich z niechęcią, czy z lekceważeniem, uważajmy na to. Myślę też, że czasami pojawia się tego rodzaju pułapka, kiedy widzimy, że pojawia się uczucie do rodziców, do krewnych, współmałżonka i nagle ta druga strona, czy to mąż, czy żona, też nie potrafi tego przyjąć, że mamy te swoje uczucia, uczucia miłości i że od razu widzimy w tym jakieś zagrożenie dla tej naszej relacji. Dopatrujemy się tej nieprzeciętej pępowiny, kiedy ona już tak naprawdę jest przecięta. Niestety złą robotę robią niektórzy psychologowie, którzy nie znając konkretnej sytuacji życia na podstawie wypowiedzi jednej ze stron od razu orzekają, tak, twój mąż na przykład ma nieprzeciętną pępowinę, albo twoja żona ma nieprzeciętną pępowinę. I każdy przejaw szacunku, miłości w stosunku do rodziców, czy nawet uwagi, od razu jest traktowany jako ten syndrom nieprzeciętnej pępowiny. Już taka osoba się boi cokolwiek mówić o swoich rodzicach, bo zaraz zostanie zaatakowana. A tak, bo ty się w ogóle nie potrafisz odpępowić i tak dalej. Więc szanujmy te przejawy miłości do naszych bliskich. Jest miejsce na to w każdym małżeństwie. Aż nie daj Boże, jeżeli ktoś zazdrości takich uczuć, czy wręcz je zwalcza. To już jest coś patologicznego. To pokazuje jakieś ogromne nieuporządkowanie u konkretnej osoby. I żyć w harmonii małżeńskim z kimś takim, to jest coś bardzo trudnego. Jest wielką pułapką, kiedy małżonkowie wchodzą w jakiegoś rodzaju zależności ze swoimi bliskimi krewnymi, szczególnie jeżeli to dotyczy rodziców. Bardzo często jest to zależność majątkowa, szczególnie właśnie ci młodzi małżonkowie, bo na przykład nie stać ich jeszcze na coś, na dom, na mieszkanie, na wesele, a więc pojawiają się rodzice, rodzice pieniądze mają, te pieniądze dają, ale też oni mają jakieś oczekiwania, stawiają jakieś żądania i wy w to wchodzicie. I potem już nie możecie żyć po swojemu, bo to rodzice dyktują wam warunki. Co możecie, czego nie możecie. Gdzie macie mieszkać, gdzie wam nie mieszkać wolno. Czy możecie mieć dzieci, czy nie mieć dzieci. Ile mieć dzieci. Nawet jak mają na imię mieć te dzieci. To są takie uwiązania, które potrafią zniszczyć szczęście małżeńskie, ponieważ już małżonkowie nie czują się wolni. Oni są właśnie ubezwłasnowolnieni pieniędzmi, które dali im kiedyś teściowie czy rodzice. O nic nie mogą sami zadecydować. O tym często mówię na naukach, kursach przedmałżeńskich, żeby bardzo ci młodzi małżonkowie czy narzeczeni zwracali uwagę na to, na ile są w stanie przyjąć tę pomoc, a na ile ona jest niekonieczna. I najlepiej, żeby po prostu budowali swój dom za swoje. Żeby nigdy nie przyjmowali tak pochopnie czy do pieniędzy, czy jakichś prezentów, czy stanowisk, pozycji i tak dalej, ale przez to się uwiązali i przez to miałoby umrzeć to, co oni chcą budować od samego początku, razem, samodzielnie. Tu też jest problem firm rodzinnych, pewnych tradycji rodzinnych, które nagle stają się ważniejsze niż to, co sobie zadecydują małżonkowie. Więc na takie sprawy trzeba zwracać uwagę. To nie może być tak, że jesteście tym uwiązani i nie możecie czuć się wolni w swoich decyzjach. No bardzo często niestety to właśnie rodzice popełniają ten błąd względem swoich dorosłych dzieci, że może z miłości, ale tej chorej miłości, czują się zobowiązani ingerować, bo widzą, że na przykład mojemu dziecku dzieje się krzywda w tym małżeństwie, mojej córce, bo nagle ten mąż niedobry się nad nią pastwi, robi jakąś krzywdę. Albo właśnie jakaś mamusia staje się zazdrosna o swojego synusia, bo ta żona nie potrafi ci gotować, czy coś tam robić i tak dalej. A więc ingeruje. To już myślę, że nie trzeba tutaj szukać wielu przykładów. Ale też tutaj małżonkowie muszą być ze sobą razem, grać do jednej bramki, umieć zdrowo nakreślać pewne granice, których teściowie czy rodzice przekraczać nie mogą. I też kolejną pułapką jest to, kiedy ten współmałżonek niestety nie tworzy tego frontu, to jest sytuacja, że mąż czy żona ze swojego rodzica czyni właśnie taki jeden front walki ze swoim współmałżonkiem, z którym się nie dogaduje. To rozwali każde małżeństwo. Można szukać pomocy z zewnątrz, ale nigdy u swoich własnych rodziców, bo to jest bardzo nierówna walka. I w ogóle niedobrze jest włączać swoich krewnych w te problemy małżeńskie. To już raczej szukajcie pomocy w poradniach małżeńskich, właśnie u takich osób, które są i są odbierane przez twojego współmałżonka jako obiektywnie neutralne w tych waszych konfliktach. A wiadomo, że krewny zawsze krewniaka poprze. I tutaj tej uczciwości po prostu nie będzie. I jeszcze taki jeden temat, który dotyczy życia rodzinnego, czyli właśnie kwestia odwiedzin, podarunków, czy też obowiązku uczestniczenia w uroczystościach rodzinnych. No, po części to zostało gdzieś już omówione, ale też warto wiedzieć, że takie tematy, te sprawy, no, trzeba między sobą omówić, ustalić pewne zasady, priorytety. Wiadomo też, że żyjemy we wspólnotach. Kiedyś to było po prostu jasne i oczywiste, bo się mieszkało w jednym domu, w domy wielopokoleniowe. I to było naturalne, że w jakiś sposób obchodzone te uroczystości, święta, urodziny, imieniny, więc to było trochę łatwiej. Dzisiaj to wygląda trochę inaczej. To wszystko to trzeba też planować. To zawsze nas coś kosztuje. Każda skrajność nie popłaca. Czy to właśnie taka szczelna izolacja, że nie bierzemy w tym udziału, szkoda czasu, albo że nie warto. I tak samo kolejna skrajność, że no będziemy świętować wszystkie imieniny, wszystkie urodziny każdego brata, siostry, kuzyna, ciotki, krotki i tak dalej. No po prostu na to nie ma możliwości czasu. Pamiętam problem małżeński między dwojga małżonkami, dwojgiem małżonków. Jeden właśnie pochodził z takich stron, gdzie ta familiarność była bardzo zaawansowana, żywa, gorąca, właśnie z typowej takiej rodziny wielodzietnej, gdzie te tradycje obchodzenia wspólnych imienin urodzin były zakorzenione i tam wszyscy o to dbali. No i druga osoba pochodząca w ogóle z innego rejonu Polski, gdzie to praktycznie nie istniało. No i właśnie akurat się zdarzyło, że zamieszkali po tamtej stronie, gdzie tych więzi takich mocnych nie było. No i ta strona ciągle ciągnęła tam w te swoje strony. Co prawda mieli zgodę w tym, że będą mieszkać właśnie tutaj ze względu na pracę, ale co tylko jakieś imieniny rodziny, to wręcz przymuszał tą swoją żonę, żeby tam jeździli i to wszystko świętowali. I to stało się już prawdziwym utrapieniem dla tej żony, że no na nic innego nie mogą mieć miejsca i czasu, bo ciągle gdzieś tam kogoś trzeba świętować, uczcić i tak dalej. Kolejną rzeczą, o której warto dzisiaj opowiedzieć sobie, to jest też właściwie taki szeroki temat, który można by omówić w ramach oddzielnej konferencji, to są te pułapki, jakie mogą się pojawiać w dziedzinie materialnej. Dlatego między innymi o tym mówię, bo to jest druga taka rzecz, co do której zauważam bardzo wiele konfliktów w różnych rodzinach czy w małżeństwach. Pierwsza to jest właśnie to, co dotyczy najbliższych krewnych, szczególnie rodziców, a druga no to spraw materialnych, finansowych. Tutaj dodatkowo przeszkodą jest to, co uczy nasz świat i cała mentalność współczesnego świata, który bardzo mocno buduje na pieniądzu. Tu musi być pełna zgoda między małżonkami i bardzo dobrze, żeby jeszcze na etapie narzeczeństwa umieć to wybadać. Jaki jest stosunek twojego chłopaka, twojej dziewczyny do pieniądza, do spraw materialnych? Jeżeli jest zgodność między wami, to jest dobrze. Ale jeżeli na przykład ty nie przywiązujesz wielkiej wagi do spraw materialnych, ale na przykład twój chłopak czy dziewczyna przywiązuje i to jest dla niego bardzo ważne, to bardzo mocno skomplikujecie sobie życie, jeżeli wejdziecie w małżeństwo. Bo zgody między wami nie będzie i wiele spraw okaże się dla was być przeszkodami nie do przeskoczenia, ponieważ no po prostu dla kogoś, kto kocha pieniądze, pieniądze są na pierwszym miejscu, koniec i kropka. To jest takie uwiązanie, zniewolenie, że dla pieniądza ktoś naprawdę jest gotów dosłownie sprzedać swoją duszę, a co dopiero tam żonę, męża, dzieci, czas i tak dalej. Więc już na etapie poznawania siebie trzeba badać to, jaki jest wasz stosunek do spraw materialnych. Na pewno, tak jak powiedziałem, dzisiaj wielkim problemem jest to, że żyjemy w takim świecie, który uczy nas, że liczy się tylko ten, kto ma pieniądze. I kiedy porozmawialibyście sobie tak szczerze z młodymi ludźmi, a na pewno też rozmawiacie choćby z własnymi dziećmi, no to widzicie, że te sprawy są dla nich ważne. Może nie zawsze tak jest, ale w większości wypadków tak. Bo w takim świecie żyjemy. Dzieci chłoną tego rodzaju kulturę. I to może się okazać później bardzo konkretną przeszkodą czy pułapką w życiu małżeńskim. Kiedy to nagle okaże się, że ze względu na pieniądze nagle zaczyna być nieważny ten twój współmałżonek, że potrafisz ze względu na to, żeby mieć trochę więcej i zrezygnować z czegoś ważnego dla swojego żony czy dla swojej, czy dla swojego męża czy dla swojej żony. Jest na pewno taką pułapką naciskanie na to, i to jest taki nacisk kulturowy, że każdy ma mieć swoją odrębną kasę, prawda? Czyli, że jeżeli na przykład pojawia się jakieś małżeństwo, które ma wspólną kasę, to ono jest z gruntu oceniane gorzej. Tutaj odwołuję się wprost do jednego odcinka jakiejś tam telewizji śniadaniowej, czy tam czegoś tam na TVN-ie, gdzie dokładnie tak to zostało pokazane. Takie nowoczesne małżeństwo, gdzie tam każdy miał tam swoje konto, oczywiście zupełna niezależność i bez prawa wglądu w te pieniądze współmałżonka. I to małżeństwo, które niby miało wspólną kasę, ale oczywiście pokazane w taki sposób, że jako ci nieudacznicy życiowi i w ogóle jak najgorzej. Więc taki jest dzisiaj nacisk na to, żeby podpisywać intercyzy, żeby mieć te odrębne budżety i tak dalej. Więc o co chodzi? Że to jest uderzenie w tę wspólnotę, która ma być w małżeństwie. Mówi się, wchodząc w małżeństwo, przyjmujesz to, że to jest nasze. Nie, że to jest moje, że to jest twoje i tak dalej. Oczywiście myślę, że tutaj nie muszę tak szczegółowo tłumaczyć, że mamy prawo mieć coś swojego prywatnego na swój własny użytek, ale że to i tak jest nasza wspólna własność, wspólne dobro. A tutaj nagle okazuje się, że jeszcze zanim się pobrali, już się omawiają w przypadku rozwodu, to jest moje, tam to jest twoje i tak dalej. Czyli z gruntu umawiają się na rozstanie. Tak być nie może. I tak samo właśnie, w momencie, kiedy będziecie coś tam przed sobą taić, ukrywać, choćby nawet to były sprawy związane z finansami, to już jest jakiś rodzaj nieuczciwości małżeńskiej. To się później zemści. I się mści. I się mści. My jako kapłani naprawdę mamy aż nadto takich przykładów, kiedy to właśnie z powodu tej nieuczciwości finansowej nagle okazało się, że się rozsypuje małżeństwo. Bo się pojawiły jakieś długi, o którym współmałżonek nie wiedział, bo się pojawiły jakieś zobowiązania też zatajone przed współmałżonkiem, albo jakieś wydatki, które poważnie naruszyły tę zgodę małżeńską. Kiedy to jest wspólne, to jest bardziej przejrzyste, prosta sprawa. I tą uczciwość trzeba pielęgnować. Czasami też jest taką pułapką nadmierna podejrzliwość w stosunku do współmałżonka. Żądanie, żeby drobiazgowo rozliczać się z tego, co wydałeś, co kupiłeś, na co wydałaś i tak dalej. Takich przypadków niestety też jest niemało, że nagle zaczyna brakować tego, że no druga strona chce dobra, bo jest na przykład bardziej zaangażowana w to życie rodzinne, wie na przykład ile co kosztuje i ile pieniędzy pochłaniają wydatki. Jedno małżeństwo, zresztą bardzo dobrze mi znane, ono się rozleciało między innymi z tego właśnie powodu, że mąż ciągle robił żonie awantury, że ona za dużo wydaje na dom. Mając wtedy chyba mieli trójkę, teraz piątkę, ale rozwiedzeni, no to już przy tym trzecim dziecku on ciągle miał pretensje do tej swojej żony, że czemu tyle wydajesz na ten dom, czemu na te dzieci tyle wydajesz, czemu w ogóle tyle pieniędzy wydajesz, że jesteś rozrzutna. Ona mu cierpliwie tłumaczyła, że tyle to po prostu kosztuje, tyle kosztuje życie. No przejdź się do sklepu. On nigdy do sklepu nie chodził, bo te zakupy to w domu robiła zawsze za niego mamusia, a on jak później sobie wszedł w to małżeństwo, no to też jakoś się nie poczuwał do tego. No niech żona się tym zajmuje i tak dalej. I żyła się pod takim kloszem nieświadomości, ile kosztuje życie. Ale żonie oczywiście wyliczał wszystko. Przy okazji oskarżając ją o to, że ona jest rozrzutna. No, tak jak powiedziałem, skończyło się to tym, że się po prostu rozeszli, a więc katastrofa. Bardzo wielkim złem, jakie może pojawić się w małżeństwie, to też uwagi co do zarobków współmałżonka. Tutaj można zrobić sobie też wielką krzywdę, szczególnie tutaj, jeżeli kobieta ocenia zarobki swojego męża, no mężczyźni są tutaj na tym punkcie bardzo uczuleni, bo to też w jakiś sposób świadczy o ich zaradności, zdolnościach i tak dalej. Jeżeli żona coś mu tam mówi o tych jego zarobkach, no po prostu, jak to mówię, to może być takim kastrowaniem męża. Kiedyś w mojej chyba drugiej parafii przyszło takie małżeństwo prosić o rozmowę w kryzysie. No i mówię do tej kobiety, no to dobrze, nie, to niech tu pani pierwsza powie, co się tam dzieje. No i ona mówi, tak, bo tutaj właśnie jest problem z moim mężem, to jest skończony nieudacznik, on zarabia nędzne 5000 złotych, co ja mam sobie kupować za te 5000 złotych, wszystkie moje koleżanki jeżdżą sobie za granicę, na wycieczki, na wakacje, stać je na wszystko, a mnie na nic nie stać i on w ogóle nie poczuwa się, że to tak nie powinno być. No i tak jechała sobie po nim przez dobrych kilka minut, on tak słuchał, tylko ta głowa opuszczona. No i potem, kiedy no, był moment, żeby on się coś tam próbował wypowiedzieć odnośnie tego konfliktu, no to cokolwiek zaczął mówić, to zaraz ona przerywała mu i ty w ogóle się nie tłumacz, bo jakbyś tylko był bardziej zaradny, to byś tam nie pracował, ty się w ogóle nami nie przyjmujesz, ty mnie nie kochasz i tak dalej. Wszystko sprowadzane do pieniędzy. No widać było, że to ona ma problem z tymi pieniędzmi, a nie on. Zresztą nie jeden chciałby wtedy, to było 10 lat temu, zarabiać te 5 tysięcy złotych. To dzisiaj może nie jest wybitnie dużo, ale też na pewno nie jeden dziś chciałby tyle zarabiać. No ale dla niej to było oczywiście o wiele za mało. I on się musiał w tego rodzaju uwagi wsłuchiwać bardzo często. Nie wiem, jak się potoczyły ich losy, ale to tylko pokazuje, ile zła może robić w małżeństwie właśnie to wypominanie niskich zarobków. Są pewne zawody, które, jak to się mówi, no nie przeskoczą pewnego progu, jeżeli chodzi o zarobki. I są zawody, przy których można zarabiać więcej i mniej, ale to nie znaczy, że ktoś jest gorszy przez to. Że na przykład mając jakiś tam zawód zarabia minimalną pensję krajową, a nie 3 czy 5 razy tyle. A często za tym idzie ocena współmałżonka. Jesteś niezaradny, bo gdybyś był zaradny, to zarabiałbyś więcej. I często, jak powiedziałem, to nie ma charakteru takiego patologicznego wypominania współmałżonkowi jego zarobków, jak w tym przypadku. Czasami to są właśnie takie drobne uwagi, takie szpileczki, takie półsłówka, o, bo znowu nie wyrobimy się z budżetem do końca miesiąca. I to takie drobne uwagi, no, które sugerują małżonkowi, że po prostu za mało zarabia i że dzieje się coś niedobrego. Jeżeli on uczciwie pracuje i stara się jak może, no to nigdy nie można tutaj dopuszczać do czegoś takiego. Czasami też tym problemem jest nieodpowiedzialne traktowanie pieniądza w małżeństwie, szczególnie jeżeli jedna ze stron ma skłonności do wydawania tych pieniędzy tak lekką ręką. I takie przypadki niestety się zdarzają. Z takimi miałem do czynienia w kapłaństwie, kiedy ktoś przychodził i mówił: proszę księdza, no nie mogę sobie poradzić na przykład z moją żoną, bo tyle, ile ona wydaje na swoje tam ubrania, ciuchy, buty, to nawet nie wiedziałem, że tyle można w miesiąc wydać. Że to większość naszych miesięcznych wydatków, większość miesięcznych wydatków pochłaniają te jej jakieś zakupy na swoje prywatne sprawy. Albo na przykład, kiedy żona się skarży, że jej mąż ma jakieś takie hobby drogie, które wiele kosztuje, taki też przypadek, to był jakiś zagorzały kibic i on musiał być wszędzie, gdzie jego drużyna. Grali w Poznaniu pół biedy, ale jak grali na drugim końcu Europy, to on jako zagorzały kibic Lecha musi tam pojechać, przecież no nie, przegrają, jak jego tam nie będzie. No i on wydawał pieniądze na te wycieczki za swoją drużyną piłkarską, to wszystko wiele kosztowało. I nawet kiedy rzeczywiście ten budżet się nie spinał, no to on nie potrafił sobie tego odmówić. Był tak bardzo jakoś uwiązany do tego, że on tam musi być, gdzie jest jego drużyna. Bardzo kosztowne hobby. Wielkim upokorzeniem dla małżonków jest to, kiedy ktoś musi upominać się o to, co się należy, właśnie o te pieniądze na codzienne utrzymanie. To jest bardzo upokarzające, dopraszać się. A proszę Ciebie, weź mi tam, daj pieniądze czy coś. No niby to wspólny budżet, no a jednak okazuje się, że są jakieś takie niezdrowe rozwiązania finansowe, które prowokują tego rodzaju sytuacje. I tutaj ta strona, która ma jakieś większe poczucie odpowiedzialności za te pieniądze, czy jak to się mówi, trzyma rękę na tych pieniądzach, to ona musi dbać o to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, żeby się ciągle o coś tam upraszać. Często też jest to kupowanie sobie współmałżonka pieniędzmi. To znowu taka sytuacja, kiedy już nie masz czasu dla żony czy męża, ale masz pieniądze i po prostu kupujesz sobie jego uwagę, czas prezentami czy pieniędzmi. To tu pieniędzy nie brakuje, jest ich aż nadto. Ale przecież to nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest twój czas. Jest to właśnie bycie z twoim mężem czy żoną. To są bardzo niezdrowe, złe wybory, kiedy decydujecie się mieszkać oddzielnie, na przykład, bo jedna strona wyjeżdża za granicę do pracy. To takie małżeństwo po prostu się nie uchowa. Ale są sytuacje odwrotne. Wymuszanie na małżonku. Idź do innej pracy. Dobra, pojedź za granicę. Nie musimy mieszkać razem. Czasami będziesz przyjeżdżał, ale jedź za granicę. Tam zarobisz, wysyłaj mi pieniądze. No to widać wtedy, że ktoś stawia wyżej pieniądz niż bycie ze sobą razem, niż małżeństwo. Są nieraz takie sytuacje i one też dotyczą spraw materialnych, które rodzą stres. Na przykład właśnie firma wisi na włosku. Nie wiadomo, czy za miesiąc, za dwa, za trzy będzie jeszcze istniała. Może stracisz nagle pracę, ale jeszcze nie masz odwagi powiedzieć o tym współmałżonkowi. Ale już to napięcie wnosisz do swojego domu. Boisz się o tym powiedzieć szczerze do współmałżonka, bo boisz się jego reakcji. Bo na pewno nie będzie to reakcja, której byś chciał i którą jesteś w stanie przyjąć. Jeżeli w małżeństwie nie możesz oczekiwać na to, że zostaniesz podtrzymany na duchu w tych trudnych sytuacjach, właśnie związanych ze sprawami materialnymi, to jest bardzo niedobrze. Bo takie sytuacje są i będą w każdym małżeństwie. To będą te, które dotyczą i pracy, i różnego rodzaju niepowodzeń, stresów, także tych dotyczących spraw materialnych. No niestety czasami właśnie jakieś tam kradzieże, coś zgubiłeś. No, na pewno nie jednemu z nas się zdarzyło zgubić pieniądze, może portfel. I to jest poważne uderzenie, ale to nie znaczy od razu, że masz się wyżywać na małżonku, że on tego nie zrobił specjalnie, że zgubił portfel, że żona rozbiła samochód swojemu mężowi, on będzie ponosił koszty albo jeszcze coś innego się zdarzyło. Ale no, są tego rodzaju sytuacje. Co innego, jeżeli to jest spowodowane czyjąś lekkomyślnością. Na przykład oboje nie zarabiają zbyt dużo, ale jedno ma zbyt ciężką nóżkę w samochodzie i w pewnym momencie w końcu już dopust Boży mandacik, a te mandaciki teraz no, potrafią zaboleć. No i nagle z dnia na dzień trzeba wyskoczyć z 500, 1000, a może i więcej grzywny, bo po prostu sobie za szybko jechałeś, a nie musiałeś, bo po prostu nie panujesz nad sobą za kółkiem. I to są też sytuacje bardzo nieodpowiedzialne w małżeństwie. Kiedy nie liczysz się z tym, że to jest wspólny pieniądz, już nie mówię o innych sytuacjach, gdzie ten pieniądz jest marnotrawiony, typu właśnie nałogi, alkohol, hazard, niestety coraz częstszy problem w wielu małżeństwach, jakieś nieroztropne decyzje. Dzisiaj wielu ludzi zastanawia się, co zrobić z tymi pieniędzmi, bo każdy chce je w jakiś sposób zachować, tracą wartość. No to zaczęło się inwestowanie w różnego rodzaju fundusze, niektórzy w jakieś tam kryptowaluty i tak dalej. I to potem niestety wiąże się z tym, że wielu te pieniądze traci. Tracą naprawdę wielkie pieniądze, bo nie znają się na tym. To pochłania oczywiście bardzo wiele ich uwagi, czasu, ale też niestety powoduje, że z dnia na dzień potrafią stracić wielkie, wielkie pieniądze. I to jest właśnie ta nieodpowiedzialność, bo chciałeś nagle coś szybko zrobić, zarobić i straciłeś wszystko. Nie swojego, także swojej żony czy swojego męża, swoich dzieci. Na to trzeba zwracać uwagę. I jeszcze taka jedna rzecz, o której chciałbym tutaj powiedzieć, już kończąc. Mianowicie myślę, że tutaj obecni nie mają z tym problemu i wiedzą, że pieniądze nie są najważniejsze. I niech nigdy pieniądz nie będzie ważniejszy niż wasz czas poświęcony najpierw na modlitwę, na Pana Boga, na te sprawy duchowe. Jest taka pokusa właśnie pracy w niedzielę. Niestety wielu ludzi, ta niepotrzebna, niekonieczna praca w niedzielę, to jest coś, co rozwala niejedno małżeństwo, ale też i życie duchowe małżeństwa. Druga rzecz, pierwsza, najważniejsza, to relacje z Bogiem. Druga to te wasze relacje, czyli czas ze sobą, bycie ze sobą razem. No i trzecia to jeszcze nasza dusza, życie duchowe, ale właśnie to, które karmi się na przykład wartościami moralnymi, kulturą, a więc też znaleźć czas, żeby czy obejrzeć jakiś wartościowy film, czy to w kinie, czy przeczytać jakąś wartościową książkę. No, to jest trudny temat, bo kultura dzisiaj jest po prostu na fatalnym poziomie. Mówię o tym jako zawodowiec, specjalista, absolwent, kulturoznawca i naprawdę trudno jest polecić dzisiaj coś wartościowego, ale mimo wszystko coś takiego można jeszcze znaleźć, ale to nie jest tak na wyciągnięcie ręki. O wiele łatwiej jest o to, co to jest po prostu bezużyteczne. I tutaj też warto zwracać uwagę, co wybierasz w kwestii tej kultury, jaki film, na jakie przedstawienie do teatru. Czy to służy czemuś dobremu w waszym małżeństwie, czy to po prostu was niszczy, niszczy wasze dusze, a także też waszą wzajemność, czystość, wasze serce. Na tą zdrową kulturę nie żałujcie czasu. Dbajcie o to, żeby coś takiego było. Minimum raz w miesiącu. Lepiej nawet częściej, żebyście po prostu jako ludzie wzrastali. Myślę, że pomimo tego zepsucia, jakie jest w tej kulturze, no można jeszcze znaleźć coś całkiem przyzwoitego i odnieść z tego jakąś korzyść dla siebie i dla swoich dusz i dla swojej relacji. Tak, żeby nie sprowadzać tylko swojego małżeństwa do tego, żeby właśnie, jak to się mówi, razem się przespać, coś tam zjeść i zarabiać pieniądze, ale już nic ponadto. To jest inwestowanie w siebie, swoją osobowość, swoją duszę. I to jest bardzo ważna inwestycja, bo nabuduje nasze człowieczeństwo. I tutaj też to jest ważne ze względu na dzieci, żeby móc im zaproponować coś wartościowego. Jak to się mówi, stajesz się tym, co jesz, czym się karmisz. A więc, żeby też móc zdrowo wychowywać swoje dzieci, zaproponować im zdrową kulturę, samemu trzeba się w tym temacie orientować i mieć im coś do zaproponowania. To naprawdę później procentuje. Aż by się chciało mówić dużo więcej, ale no myślę, że już godzina 20, patrząc, że niektórzy są od godziny 18 tutaj, to już myślę, że na tym poprzestaniemy. I tak jak powiedziałem, zachęcam, żeby sobie też obejrzeć pierwszą część tej konferencji, którą na podobny temat wypowiadałem jakiś czas temu. Jeszcze raz przypomnę tytuł. W małżeństwie bądź człowiekiem. Może troszkę przekręcam ten tytuł, nie pamiętam, ale mniej więcej tak on brzmi. Myślę, że łatwo będzie go znaleźć w internecie. Czy odnośnie tego, co tu powiedziałem, są jakieś pytania? aby jakiś wątek rozwinąć. Normalnie spotkanie z bierzmowanymi. No. Tak albo nie? Nie. Nie. Nie, no bardzo dobrze, tutaj właśnie. No. Tak, tak. No, tak jak powiedziałem na początku, że no, nie da się też tak szeroko rozwinąć w każdej myśli i szczegółowo. Też biorę pod uwagę to, dla kogo tutaj to mówię. No, wy jesteście w kościele domowym, więc sprawa inwestycji w życie duchowe jest dla was oczywista. Wy ją realizujecie i jest między wami czas na modlitwę małżeńską i na Pismo Święte i na mszę świętą i doskonale wiecie, jak to jest ważne. No wiadomo, że są takie małżeństwa, no, które w ogóle te sprawy lekceważą, ale to potem niestety się odbija na całej rodzinie, na małżeństwie. No. No nie oszukujmy się, bez Pana Boga nie da się zbudować nic trwałego. I to, co Pan teraz powiedział, czyli o tej konieczności znalezienia czasu na życie duchowe, to jest temat, którym ja poświęcam, znaczy teraz już nie, ale kiedyś jak prowadziłem kursy przedmałżeńskie, to całe jedno spotkanie tylko na to, bo większość, która przychodziła na te kursy, to były osoby, które się w ogóle nie modliły. Ale to są ludzie, którzy właśnie dzisiaj nazywają siebie katolikami. I to jest problem współczesnego świata, że żyje praktycznie tak, jakby Pan Bóg nie istniał. Bez potrzeby, żeby duchowo rozwijać siebie. I oni myślą, że wystarczy, że się kochamy i stworzymy udane małżeństwo. Tylko czemu później jest tak wiele rozwodów? To jest największy problem właśnie współczesnego świata, ale także Kościoła w Polsce, że jest tyle rozwodów. One się znikąd nie biorą. A odpowiedź jest w Ewangelii. Ja bardzo często tę Ewangelię wybieram, jeżeli mogę tylko, to właśnie na tej Eucharystii ślubnej. Słowa Pana Jezusa o budowaniu domu na skalę. Buduj dom na skalę. On przetrzyma wszystko. Ale jeżeli budujesz na piasku, to wiedz, że on runie. Budować na skalę, to znaczy na Chrystusie. I musimy mieć na to czas. O ten czas trzeba walczyć. My, kapłani, walczymy o ten czas. Też nie jest łatwo. Jest milion różnych spraw, które trzeba zrobić. I później zabraknie czasu na spotkanie z Panem Jezusem. I się nagle zaczyna sypać kapłaństwo. I tak samo w małżeństwie. Nie masz czasu na modlitwę, to nie znajdziesz czasu później, żeby być z żoną, z mężem, żeby podejmować właściwe decyzje, żeby być cierpliwym i tak dalej. Żeby żyć darami Ducha Świętego. I nagle stajesz się karykaturą samego siebie i twoje małżeństwo staje się karykaturą samego siebie. Tak jak może karykaturą stać się czyjeś kapłaństwo, które niczym nie będzie przypominało Pana Jezusa, które po prostu no, będzie jak ta sól bez smaku. Tak samo może być małżeństwo bez smaku. No, ale tak jak powiedziałem, to jest taki temat bardzo, bardzo współczesny. Wiele ludzi tego nie rozumie i nie da sobie powiedzieć, że no, tak, tu popełniliśmy błąd. Jak przychodzą małżonkowie w kryzysie, niemal zawsze pytam, jak wyglądała wasza modlitwa w waszym małżeństwie. Jak jej nie było, nie było Eucharystii, nie było sakramentu, no to no nie dziwcie się, że to się wszystko zaczęło sypać. Także no, dobrze, że Pan tutaj to podkreślił. Myślę, że właśnie wy tutaj to doskonale rozumiecie, ale no właśnie. Wy spotykacie się z różnymi małżeństwami w kryzysach i też pytajcie o to ich. Pytajcie i pokazujcie im, że słuchaj, może trzeba się więcej modlić, może trzeba się w końcu wyspowiadać, zwrócić uwagę na mszę świętą. Wy też możecie dużo zrobić. Wy dotrzecie tam, gdzie my nie dotrzemy już dziś niestety. Więc niech to będzie też dla was taka konkretna wskazówka. Jak ratować małżeństwa waszych bliskich czy sąsiadów. Tutaj nie ma znaczenia. No, że tego małżeństwa też nie ma. No tak. Dokładnie o to chodzi. No tak, tak. No właśnie miałem w tym tygodniu taką przygodę z takim jednym panem, który też żyje sobie już kilka lat z kobietą. I przyszedł prosić o to, żeby był prosić, żądać. To jest lepsze słowo. Być ojcem chrzestnym. Ja mówię, no to jest niemożliwe, bo pan no, nie ma sakramentu małżeństwa i żyje z jakąś kobietą, macie dziecko. No i ja mówię, no ale to co mi w tym przeszkadza, że nie mogę być chrzestny? Ja mówię, no to, że Pan nie żyje w stanie łaski uświęcającej. No ale w czym jest problem? No, w czym jest problem? No to, że nie przyjmuje Pan Komunii Świętej. No ale to dalej, czy to powoduje, że jestem złym człowiekiem, gorszym człowiekiem? I proszę zobaczyć, każde jego pytanie udowadniało, że on kompletnie nie rozumie, co to znaczy mieć relację z Bogiem. Co to znaczy, że nie przyjmuje Pana Jezusa? On w ogóle tego nie rozumiał, w ogóle tego nie rozumiał. On uważa cały czas, że jest dobrym człowiekiem i pewnie jak spotykacie się z tymi ludźmi, którzy żyją bez sakramentu małżeństwa, oni będą cały czas wam udowadniać, ale w czym my jesteśmy gorsi? No, ci, co wzięli ślub w kościele, i tak się rozwiedli. No, myśmy nie wzięli ślubu w kościele, a żyjemy razem, dogadujemy się, kochamy się. No i oni takie mają argumenty na to.
No, ale to jest też właśnie, no. Teraz tak sobie myślę, że to jest jakby trochę taki, jako Kościół w ogóle, nie? Powinniśmy sobie przemyśleć, jak do tej grupy ludzi docierać, w jaki sposób. Bo my możemy powiedzieć, że oni mają argumenty takie...
Nie, to oczywiście, tak, to mamy się zastanawiać nad tym, tak.
Spojrzeć na dzieci, które idą do pierwszej komunii świętej, tak? Ilu rodziców, to znaczy to nie chodzi teraz o ocenianie ludzi, tylko jakby pewne stwierdzenie faktów, ilu rodziców żyje po prostu w związkach niesakramentalnych, gdzie dzieci są, tak?
No tak.
Uczane tego. Jakby, ja tutaj trochę jednak wrzuciłbym ten kamer, szeroko pojętego kościoła, również do tego, jak uważam się też zaliczamy i jakoś się zaliczamy, że jako kościół troszeczkę nie mamy, ośmielę się tak trochę po laickiemu powiedzieć, takiego pomysłu na docieranie do tych ludzi.
No, myślę, że to jest też kwestia świadectwa. To jest takie pierwsze i najbardziej oczywiste, ale najbardziej skuteczne docieranie do tych ludzi jednak przez własne świadectwo tego szczęśliwego małżeństwa, rodziny, bycia ze sobą razem. Tak to ja widzę na przykład jako kapłan, że to bardzo oddziaływuje tak pozytywnie, szczególnie gdzieś tam w pracy czy coś, kiedy nie gramy singli wobec tych naszych bliskich, że potrafimy powiedzieć coś o swojej żonie, mężu, właśnie choćby to noszenie obrączki i mówienie o tym, że kocham żonę, męża, rozmawiam z nią przez telefon. Nie boję się tych wyrazów, gestów czułości. To są ważne znaki, nie bójcie się ich. No, ale no, o tym, jak docierać do tych ludzi, no, to jest sprawa bardzo otwarta. Na to wciąż się szuka nowych. No, to po to między innymi te wszystkie te dni, tygodnie małżeńskie, fora, konferencje, rekolekcje, żeby też sobie zadawać takie pytania i szukać. Ale to jest sprawa cały czas otwarta.
No,